Wielogłos gdyński. Kronika zniknięć zielonych miejsc. Ostatnie historie dzikich plaż. Opowieści łąk, lasów i pojedynczych drzew. Zebrała i opracowała Salcia Hałas. W projekcie udział wzięli mieszkańcy i mieszkanki Gdyni. Teksty czytają Anna, Katarzyna, Marek, Ida, Barbara, Urszula, Katarzyna, Salcia. Projekt dofinansowany ze środków Marszałka Województwa Pomorskiego. Partnerem projektu jest Biblioteka Gdynia.
Opowieści bezimiennego dzikiego klifu położonego między Babimi Dołami a Mechelinkami. Klisze pamięci. Mówi Anna. Będąc młodą dziewczyną, miałam chłopaka, z którym uprawialiśmy taką, można powiedzieć, turystykę miejską. Chodziliśmy na randki po 20 km dziennie, po dzielnicach, między dzielnicami, lasem i łąkami. I pamiętam takie doświadczenie wychodzenia na czyjeś pole prawie, tyle że za blokiem. Właściwie całe obłóże Babie Doły tak wyglądały. Wystarczyło przejść 20, a czasem i 10 metrów od bloku i od razu trafiało się w zupełnie inny wiejski krajobraz z mnóstwem ptaków, owadów, świerszczy, z całą tą owadzią ptasią orkiestrą, która szeleściła, cykała, śpiewała. Pamiętam, że kiedyś szliśmy piechotą do dzisiejszych Mechelinek albo którejś z miejscowości między Kosakowem a Mechelinkami i doszliśmy na dziki klif. Rosła tam typowa bałtycka roślinność, a w morzu pływały jakieś dzikie gryzonie, chyba nutrie. Te gryzonie miały tam swoje nory i po prostu wychodziły, żeby się popluskać. Pamiętam ten moment, miałam 20 lat i już wtedy wiedziałam, że takie miejsce to relikt. Dlatego specjalnie więcej tam nie poszłam, wiedząc, że wszystko, co zobaczę, może mnie jedynie zranić. I dlatego zostawiłam sobie takie klisze pamięci. Moje zielone miejsce zniknęło.
Opowieści dzikich plaż położonych gdzieś pomiędzy Oksywiem a Mechelinkami. O znikaniu dzikości. Mówią Anna, Katarzyna i Urszula.
Tam, gdzie mieszkała ta nutria, doszliśmy jeszcze kiedyś od strony Babich Dołów. To jeszcze wtedy była całkowicie dzika plaża, nawet można powiedzieć nieprzyjazna, bo bardzo wąska. Taka wersja przejścia pomiędzy Gdynią a Sopotem, tylko więcej krzewów, więcej pni drzew powalonych. Trzeba się było cały czas gdzieś wdrapywać i mieć jakąś sprawność fizyczną, żeby tę trasę odbyć. Ale też było to coś takiego, czego można było doświadczać, a potem pamiętać. Coś, czego dzisiaj już właściwie bałabym się, ale to właściwie jest o znikaniu z życia dzikości.
Mnie frustruje wybetonowanie bulwaru na Oksywiu i to, że tam z tej dzikości się to wszystko zmieniło w takie bardzo uregulowane, ucywilizowane miejsce.
Próbuję myśleć, że czymś innym jest konieczność utwardzania powierzchni, zasady postępowania z wybrzeżem, przepisy Urzędu Morskiego, a czymś innym moje uczucia, no ale żalu to nie zmienia, żal pozostaje.
Moje zielone miejsce zniknęło.
Opowieść dzikiego terenu przy Rywierze. Ten widok oznaczał dom, mówią Tomasz i Dominika. To miejsce, wydaje mi się, trochę pełniło funkcję parku kieszeniowego. Kieszeniowego, nie kieszonkowego, bo było to większe miejsce. Był to taki dziki wycinek miasta, na którym można było spotkać i różne rośliny, i zwierzęta, bo na środku były dwa, o ile dobrze pamiętam, legowiska dzików. Były też różne nory i norki, a w krzakach żyły ptaki. Można powiedzieć, że były tam trzy poziomy. Równina, gdzie krzaczki i trawa, dalej krzewy, żarnowce i mirabelki, a na końcu las. To miejsce było stąd, z miasta, a jednocześnie nie stąd. Przechodząc przez ten teren można było głębiej odetchnąć i mieć takie uczucie, że nie jest się w mieście, tylko przedziera się przez dzicz. Zwykle szło się przez tę dzicz po to, żeby wejść do innego rodzaju dziczy. W Rywierze. Taki kontrast. Przechodzimy przez dzicz naturalną po to, żeby później wejść w inną dzicz, handlową. Plusem tego miejsca było też to, że nie było zdewastowane przez jakieś nocne imprezy, ogniska, śmieci, pomimo że było się tu gdzie schować. Coś uratowało to miejsce od zniszczenia, do czasu wjazdu koparek. Ja jestem z małej wioski, tam było 8 rodzin, ale kiedyś było tych rodzin więcej, a co za tym idzie, dużo miejsc, gdzie kiedyś stał dom, a później podwórko porastało roślinami. Były to jakieś krzaczki, mirabelki. Wyglądało to tak, że niby teren odkryty, a jednak zarośnięty dziko. Przypomniało mi to jakieś opuszczone podwórko z rodzinnej wsi, które natura wzięła z powrotem. Niektórzy mówią, że rosły tu tylko na Włocie, ale to nieprawda. Gatunków było więcej. Rosły tu na przykład skupiska żywokostu, którego w Gdyni jest bardzo mało. Uważam, że każde zielone miejsce w mieście jest cenne. Ale jeżeli już wjedzie koparka, to tę wartość traci bezpowrotnie.
Żal mi tego miejsca. Mam do niego sentyment, bo pamiętam, że jak byłam mała, jak wracałam pociągiem od babci, to moment, kiedy pociąg wjeżdżał do Gdyni i kiedy pojawiał się ten widok, znaczyło, że jestem w domu. I jak już byłam starsza i skądś wracałam, to też miałam to samo odczucie, że ten widok oznaczał dom. A teraz to miejsce zostanie zabudowane i widok zniknie. Żal.
Czuję smutek, ale też myślę, że jak już zabudują to miejsce, jak już wybudują te wieżowce, to za ileś lat może któryś z mieszkańców powie: jest tutaj 50 stopni, sam beton, przydałoby się skrawek terenu zielonego, a tego skrawka już nie będzie. Bo my, jak tracimy, to często nie zdajemy sobie sprawy z tego, co tracimy, tylko za jakiś czas dopiero myślimy, że przydałoby się to, co stracone. I to jest taka myśl nie tylko dla tego miejsca, ale i dla całej Gdyni. Moje zielone miejsce zniknęło.
Opowieść Parczku z 10 lutego. Niewielkie, ale zielone było. Mówi Jadwiga. A w centrum, tam gdzie teraz stoi ten dom handlowy Kwiatkowski, przecież tam był parczek. Jeździłam tam z dziećmi. Niewielki, ale też zielone było. Jakieś drzewa, nieduże, ale mimo wszystko. Ćwierkało tam. No i pośród tego Kwiatkowski. Przecież założyciel Gdyni. Myślę sobie, no nie, no przecież Kwiatkowskiego nie ruszą. I ten skwer zostanie na zawsze. Ale ruszyli. Zbudowali, parczek wycięli, a Kwiatkowskiego przesunęli i postawili przed budynkiem. I teraz stoi tam ten biedak przy ulicy jak jakiś żebrak. Szkoda. Smutek. Żal. Moje zielone miejsce zniknęło.
Opowieść Krzewu Forsycji z ulicy Władysława IV. Takie małe zniknięcie. Mówią Elżbieta i Katarzyna. To mała rzecz, ale dla mnie ważna. Takie małe zniknięcie. Kiedyś chodziliśmy z Michałem, moim chłopakiem, do biblioteki Śródmieście, tej na Starowiejskiej. To znaczy ja chodziłam, ale szliśmy razem na Starowiejską. I ja szłam z książkami do biblioteki, a Michał szedł wzdłuż biblioteki. To znaczy szedł się przejść. Tam jest taki sklep ezoteryczny, zioła w tym sklepie są jakieś kryształy. A dalej był taki jeden duży krzak. To jest chyba przedłużenie Władysława IV, ta ulica. No w każdym razie w tym krzaku, a jeden był, siedziały wróble. Mnóstwo wróbli. Jaki tam był wróbli świergot. Jak one się tam darły. No i on tam zawsze chodził, na te wróble. A teraz zrobili tam park kieszonkowy. Park taki, że dwie ławeczki i alejka i piach. I piach. I wycięli ten krzak i nie ma już wróbli. I jest tam cisza. I tak sobie myślę o tych wróblach. Gdzie one są teraz?
Pamiętam to miejsce, ten krzak, to była forsycja. Ona tak pięknie kwitła na wiosnę. Dużo było takich krzewów na osiedlach, a teraz powstają parki kieszonkowe. I one są takie bardziej uporządkowane. Kiedyś w tych krzewach więcej życia było, a teraz nie ma.
Moje zielone miejsce zniknęło.
Opowieść piaskuli na Grabówku. To już się stało, mówią Salcia i Katarzyna. Chciałabym opowiedzieć o miejscu pod lasem, takiej polance. Szło się tam Wąsowicza do góry, za kwaśniakiem, tą słynną lodziarnią, w stronę lasu aż do końca drogi. To była taka piaskowa polana. Stały tam jakieś dwa garaże i nic poza tym. Właściwie już zaczynał się las. Tam teraz wszedł deweloper i buduje bloki. Mieszkańcy protestowali, bo to był dla nich taki skrócik przez lasek, ale nic to nie dało. Ja tam często chodziłam na spacery z psem, ale ostatnio poszłam pokazać to jednej naszej radnej, takiej, która ma zielone serce. Ale co? To się stało, to się już stało. Ta budowa już tam jest. Byłyśmy w taki fajny, ciepły wieczór i latały tam takie malutkie nietoperze. I to jest dla mnie właśnie to zielone miejsce, które zniknęło, którego mi żal. Bo jak postawili te bloki, to sobie myślę, co z tymi nietoperzami będzie teraz, jak im zabrali te drzewa. Jak one sobie poradzą? Czy sobie poradzą? Czy się uchowają?
Moje zielone miejsce zniknęło.
To było też moje zielone miejsce. Moje i mojego dziecka. Tam przychodziłam latem posiedzieć, odpocząć i po tych drzewach, jak rosły, widziałam też upływ czasu. Bo ja tam siadałam na górce, żeby popatrzeć na stocznię. I na chmury nad stocznią. Aż tu któregoś lata siadam i patrzę. I nie ma widoku na stocznię, bo drzewa go zarosły. A teraz te drzewa ścięli. A zimą zjeżdżaliśmy na sankach, czy na jabłuszku. Zimą to było takie miejsce do zjeżdżania dla wszystkich dzieci z okolicy. Jak tylko spadł śnieg, rodzice z dziećmi ciągnęli tam z sankami. W lesie, wśród tych, co chodzą z psami, słyszałam pogłoski, że będą budować. Ale i tak, kiedy postawili ogrodzenie na ścieżce do lasu, mojej codziennej ścieżce z psem, to przeżyłam szok. A zaraz po tym, jak postawili ogrodzenie, zaczęli ciąć. Żeby zbudować bloki, wycięli wielkie topole. Wycięli też dęby i sosny. Deweloper w miejsce wyciętych dębów nasadził nowe, ozdobnej odmiany kolumnowej. Z 10 przeżyły 3. A i one też słabo sobie radzą.
Nie powinno się wchodzić tak głęboko w las z takimi budowami, tak myślę sobie. I że miasto powinno się zagęszczać, ale nie tak po lesie rozlewać.
Moje zielone miejsce zniknęło.
Opowieść parczku przy placu Unii Lubelskiej. Krótka historia o oddechu ziemi. Mówią Urszula, Katarzyna i Marek.
Ja tak mówię o tym zagęszczeniu, ale też mi żal tych miejsc w mieście. Na Władysława IV był taki fajny zielony skwerek. Potem tam zrobił się dziki parking, ale wcześniej był skwerek i były też ławeczki.
Plac Unii. Do ulicy 3 Maja się tam szło, po skosie.
Plac Unii. Uważam, że to miejsce jest absolutnie przebetonowane. Szczególnie wewnątrz tego osiedla. Choć myślę też, że budynki, które powstają jako takie plomby, są potrzebne. Wcześniej był tam taki dziki parking. Gdyby tam wybudowano ładny budynek w zielonym otoczeniu, byłoby super.
To miejsce wygląda teraz strasznie. Mnóstwo betonu, a temperatura to już sama nie wiem, o ile się tam podniosła.
Wcześniej ziemia miała czym oddychać. A teraz co? Betonem nie będzie oddychać.
Moje zielone miejsce zniknęło.
Opowieść lasu przy Kieleckiej. Historia przerwanej ciągłości. Mówią Urszula, Katarzyna, Laura, Magdalena.
Kielecką jak jedziesz, to tam jest taka wielka dziura. Tam, gdzie budują tę nową drogę. No nie wiem, jak to inaczej powiedzieć, dziura po prostu. Dawno tam nie byłam i jak to zobaczyłam, to się rozpłakałam.
Jaki to był las? Zwyczajny, zielony. To było moje zielone miejsce. Ja się tam bawiłam w tym lesie.
Dla mnie rozdzierające jest to, co się stało z lasem i z tą drogą. Tam jest teraz taka dziura, taka wyrwa. To jest coś, co mi chyba najbardziej łamie serce w Gdyni. Bo to świadczy o tym, że coś zostało źle wymyślone od początku. Że ktoś zaplanował osiedle, nie zastanawiając się nad tym, jak do niego dojechać. Dzisiaj zapłacił za to las i leśne zwierzęta.
Została przerwana ciągłość zieleni przy ulicy Kieleckiej.
Taka wyrwa, taka dziura, kawał lasu został wycięty, ten prześwit dochodzi do Chwarzniejskiej. To takie strasznie smutne, jak się jedzie tamtędy i się patrzy na te pnie powywracane.
Ja miałam szansę jeszcze się tym nacieszyć, pojeździć tam na rowerze, na rolkach. Tamta budowa długo nie ruszała, bo znaleźli jakieś stare kurhany i też pozostałości po wojnie. I tak sobie myślałam, jakich znaków oni jeszcze potrzebują, że ta droga nie powinna tam powstać. Tam, wzdłuż Kieleckiej, rosło mnóstwo jabłonek. Niektóre z nich miały przepyszne owoce. W zeszłym roku coś mnie tknęło i zostawiłam sobie pestki z jednego jabłka. Dwie były i dwie zasadziłam, wykiełkowały i teraz rosną. Tak czuję, że przez te drzewka choć troszkę tej bajki zostanie ze mną i dalej w świat ją poniosę.
A zwierzęta w tym wszystkim? Znowu zabieramy coś naturze. Z drugiej strony człowiek potrzebuje drogi. Ale jak zabezpieczymy zwierzęta, ptaki? Czy ktoś o nich pomyśli? Ktoś zadba o to, żeby nie ginęły, nie wpadały na ulicę?
Moje zielone miejsce zniknęło.
Opowieść zielonych wzgórz z Leszczynek. Teraz stoją tam bloki. Mówi Marek. Moje zielone miejsce to Pekin. Tak się przyczapiła ta nazwa, a przecież Pekin był gdzie indziej. Przy porcie. To miejsce nazywało się wzgórze Bernarda. I było zielone. Na Pekinie i naokoło. Jak byłem mały, to obserwowałem ptaki. Do nas zimą przylatywały gile i ja na nie patrzyłem i je rysowałem. Piękne były, pękate, z czerwonymi brzuszkami, jak z pocztówek. Teraz nie widuję już gili. Wzgórze Bernarda, czyli Pekin, jeszcze jest i jest zielone, ale te wzgórza, co naokoło były zielone, zniknęły. Wyżej wzgórza Bernarda była sampówka. Tam rosło zboże. Tego już nie ma. Na miejscu sampówki stoją domy. Przy cmentarzu na Leszczynkach były wzgórza porośnięte sosenkami. Zimą zjeżdżaliśmy z nich na sankach. Tam były takie jasne, prześwietlone słońcem polany. Latem mieszkańcy korzystali. Robili sobie pikniki na kocach. Tego już nie ma. Teraz stoją tam bloki. Z drugiej strony patrząc, wyżej ulicy Kalksteinów też było zielone wzgórze. Tam też się bawiliśmy. To zielone wzgórze nazywało się Kapelusz. I tam też teraz stoi osiedle.
Moje zielone miejsce zniknęło.
Opowieść cisów rosnących na skwerku przy infoboksie. Zawczasu, na wszelki wypadek, mówi Katarzyna. Dla mnie smutne jest to, co się stało na działce w centrum, tam, gdzie ta słynna zamiana działek była, przed infoboksem, którego teraz już nie ma. Tam na tej działce rosły przecież cisy. Miała tam iść budowa, ale ten, co miał budować, dalej odsprzedał, ani jednej łopaty nie wbili. Budowy nie ma, ale cisy już zawczasu wycięli, na wszelki wypadek, i tych cisów już nie ma. A cis to jest przecież długorosnące drzewo.
Moje zielone miejsce zniknęło.
Opowieść szpaleru Topolina Kordeckiego. To jest o stracie, mówi Katarzyna. Przed moim oknem rósł szpaler topoli. Pamiętam te topole jeszcze z dzieciństwa, bo ja mieszkam w mieszkaniu po moich dziadkach. I pamiętam, że kiedy jako dziecko przychodziłam do mieszkania dziadków z Oksywia, to te topole już wtedy tworzyły za oknem taki piękny, zielony szpaler. I jak się tu wprowadziłam, już jako osoba dorosła, to miałam za oknem te topole. Ludzie na nie narzekali, że alergie, że te puchate topolowe nasiona, te koty lecą. A ja byłam zadowolona, bo to była moja osłona przed światem. Nie potrzebowałam żadnych rolet, żaluzji ani firanek, bo miałam topole. One mnie osłaniały. Miałam taką zieloną ścianę. Mogłam sobie nawet przejść po domu na golasa i nikt by tego nie zauważył. Czułam się taka chroniona przez nie. Aż któregoś lata wyjechałam, wróciłam i tego szpaleru nie było. Patrzyłam i nie mogłam uwierzyć, że to się tak nagle stało. A moje mieszkanie zrobiło się jakieś takie odsłonięte. Już nie miałam tej ochrony, tej zielonej ściany. To jest historia o jakimś braku, o o stracie, ale też o tym, że dopiero jak coś tracimy, to dostrzegamy, jaką to miało wartość.
Moje zielone miejsce zniknęło.
Opowieść Topoli ze skweru Arki. Historia dźwięków rozpaczy. Mówi Urszula. To historia zniknięcia z mojej dzielnicy, sprawa sprzed lat. Chodzi o ten słynny skwer Arki. Część tego skweru to polana z drzewami. Nie wiem, czy to prawda, ale informacja była taka, że drzewa kazał wyciąć konserwator zabytków, ponieważ były to drzewa, których żywotność była obliczona na 30 lat i stały się zagrożeniem. Te drzewa nie były ani suche, ani chore, ale i tak je wycięli. Zawsze jak przychodziłam na ten skwer, to siadałam przy jednym z tych drzew. Fajnie jest tak usiąść sobie przy drzewie. I nie mówię, że nie ma tu innych drzew, bo są. Ale to wycięcie było dla mnie niezrozumiałe. Do teraz, jak tu przychodzę, jest mi smutno, bo została po nich taka wyrwa, dziura. Ja te drzewa widziałam zaraz po tym, jak je wycięli. To był rozdzierający widok. Drzewa leżały, a wokół biegały chmary ptaków, które wydawały z siebie taki dźwięk, jakby rozpaczy. Może ja nadinterpretuję, ale słysząc to miałam uczucie gęsiej skórki. One nie rozumiały, co się wydarzyło. A przecież one tam mieszkały. Miały całe swoje życie.
Moje zielone miejsce zniknęło.
Opowieść Topoli z przystanku koło kościoła świętego Józefa. Krótka historia o braku cienia. Mówi Katarzyna. To będzie opowieść o Topoli i o braku cienia. Ta topola rosła jeszcze w czasach, jak 109 zatrzymywał się na przystanku przed kościołem świętego Józefa, a nie jak teraz przy estakadzie. Tam rosła taka wielka topola, która dawała cień na ten właśnie przystanek. Bo poza tym, że tam jest betonoza, żadnych drzew, tylko kwietniki betonowe takie i ten plac przed kościołem też cały betonowy. A ta topola tam była mega chroniąca przed upałem. I któregoś dnia ją wycięli, już jej nie ma i nie ma już cienia i jest sam beton. I strasznie się tam nagrzewa teraz. Uważam, że ludzie z Gdyni powinni mieć więcej cienia na przystankach, żeby sobie w tym cieniu mogli zaczekać na autobus i przy przystankach powinny być sadzone drzewa. To jest taki mój postulat dla Gdyni.
Moje zielone miejsce zniknęło.
Opowieść drzew ze Świętojańskiej. Niby są, a nie ma. Mówią Marek, Katarzyna i Elżbieta.
A pamiętacie drzewa na Świętojańskiej? Piękne, takie rozłożyste były. Zostały wycięte podczas remontu ulicy.
One tam dawały cień.
A przed wojną to takie patyczki, same chude były, takie nic. Zdjęcia widziałam.
Piękne, wielkie, rozłożyste. Żal. Żal i smutek. Bo teraz są tam jakieś drzewa, ale takie, że niby są, a nie ma. Takie jakieś mikre.
I ta ulica bez tych drzew jakaś taka smutna, łysa.
Moje zielone miejsce zniknęło.
Opowieść robini akacjowych rosnących przy Biedronce na ulicy Morskiej. Przerwana historia. Mówi Katarzyna. A mi żal robini, które rosły przy Biedronce na Morskiej. Mam sentyment do robini, chyba dlatego, że tak ładnie pachną i w ogóle są takimi, bym powiedziała, eleganckimi drzewami. Coś w nich jest takiego delikatnego. I też wydaje mi się, że to były jedyne drzewa od Gdyni Głównej do estakady, które rosły pośrodku drogi, pomiędzy pasami ruchu biegnącymi w przeciwną stronę. Dla mnie to był element tej ulicy, który się wpisał w krajobraz. I mam też wrażenie, że te robinie to kontynuacja nasadzeń z ulicy Grabowo, że to było jakieś wspólne założenie, że te drzewa miały wspólną historię i ta historia została przerwana. Szkoda mi tego i szkoda mi, że sadzi się tak mało drzew przy drogach teraz. Tam przy tej Morskiej często stoi się w korkach, stoi się w pełnym słońcu, a można by było stać w cieniu. To jest duża różnica. I jak były te budżety obywatelskie, to ja głosowałam, żeby tam nasadzić drzewa. Uważam, że ulica Morska potrzebuje drzew, bo jest ich za mało. Za każdym razem, jak jadę tą drogą, to myślę o nich, o tych robiniach. I mi żal. Moje zielone miejsce zniknęło.
Opowieść drzew i ogródków z Witomina. Historia zapomnianego pomysłu miasta ogrodu. Mówią Anna i Magdalena. Ja chciałam opowiedzieć o Witominie czasów przedwojennych. Tam, gdzie teraz jest to duże skrzyżowanie przy Witawie, był folwark. Proszę sobie wyobrazić, folwark otoczony lasem, taka wyspa wśród zieleni. Pomysł na to miejsce był taki, żeby budowały się tam same domki jednorodzinne, tak by powstało miasto-ogród. Niestety wybuchła wojna i pomysł został zapomniany. Tam, gdzie był ten największy budynek, Witawa, jeszcze długo po wojnie była studnia i tam ludzie chodzili po wodę. Dowiedziałam się, że zanim powstały te zielone bloki i budynki hossy, ludzie tam na dziko sadzili drzewa owocowe. Uprawiali taką jakby zieloną partyzantkę i jeszcze są pozostałości po tym. Rosną tam śliwy, wiśnie, jabłonie. Myślę, że wtedy ludzie bardziej czuli, że to miejsce jest ich i że nie muszą posiadać ziemi na własność, żeby coś uprawiać.
Pamiętam Witomino jako miejsce spotkań kultur. Kultury miejskiej i kultury rolniczej. Można było spotkać dzieci zbieraczy łowców i można było spotkać działkowicza. Ludzie korzystali ze środowiska na stare sposoby. W mieście można było narwać malin i zrobić przetwory na zimę, albo można też było objeść się agrestu, jagód albo mirabelek, bo były działki, pola i lasy i to wszystko na wyciągnięcie ręki. Historia Witomina to dla mnie nie tylko nostalgia, ale i opowieść o dawnych sposobach współistnienia ze środowiskiem. Relacji zakładającej współistnienie, a nie zawłaszczanie. Moje zielone miejsce zniknęło. Opowieść piaszczystego wzgórza, zlikwidowanego pod budowę Witawy. Mówi Anna. Jako dziecko doświadczałam zabaw na górze, która została całkowicie zlikwidowana pod budowę Witawy. Jeszcze kiedy ta góra istniała, kiedy jeszcze rządziła Franciszka Cegielska, istniała też policja konna. I ta policja patrolowała okolice Gdyni. W większości miejsc konie nie mogły się za bardzo rozpędzać, mogły tylko człapać, bo wiadomo przecież, że koń nie będzie galopował przez miasto. Ale tam właśnie policjanci przyjeżdżali galopować, więc to też coś mówi. Pokazuje skalę, że to było na tyle duże wzgórze, że konie mogły się rozpędzić i jeszcze przez kilkadziesiąt metrów biec swobodnie. Pamiętam, że siedziałam na balkonie i zachwycałam się tym obrazem. Widziałam te konie w pełnym galopie, absolutnie szczęśliwe, że w końcu pozwolono im się rozpędzić i dotknąć ziemi, a nie betonu. Któregoś razu po prostu zaczęły tam zjeżdżać ciężarówki i inne potężne maszyny i wszyscy się dziwili, co się dzieje. Myśleliśmy, że może chodzi o usunięcie roślinności, czy też jakieś niewielkie wyrównanie. I obserwowaliśmy, jak wybierają tę górę, wybierają do zera, a potem jeszcze głębiej. Myśleliśmy, że może będą coś budować, ale w skali adekwatnej do bloków, które stoją w okolicy. Przeżyliśmy szok, jak już to zbudowali. To był szok estetyczny, ingerencja w tkankę osiedla, które nagle straciło swój charakter.
Moje zielone miejsce zniknęło.
Opowieść dziuplastej topoli z ulicy Piłsudskiego. O warstwie życia poza nami. Mówi Urszula. Ja nie mogę przeboleć tego, że się wycina dziuplaste drzewa. Że dziupla oznacza dla kogoś chore drzewo, a tymczasem to nie jest chore drzewo. To jest dom dla ptaków. Jak się wycina takie drzewo, to ptaki, które zapraszamy do Gdyni, a jest taki projekt Urzędu Miasta Zapraszamy Ptaki do Gdyni, to przecież jak się wytnie drzewo, to te ptaki nie mają gdzie mieszkać. I obserwuję ptaki na moim podwórku. One mają na drzewach swoje miejsca, swoje gałęzie. Wiedzą, gdzie który mieszka. One się kłócą albo budują jakieś relacje, sojusze. Jak przyleci sroka, to one razem ją straszą. Tam jest życie. Ktoś, kto wycina takie drzewo, nie zdaje sobie z tego sprawy. Ciągle to widzę. Takie niemyślenie o tym, że jest tu jakaś warstwa życia poza nami, a te ptaki muszą potem szukać schronienia w miejscach, które są sztucznie tworzone, w budkach, które się grzeją. A dla ptaków nie ma lepszego miejsca do życia niż dziupla, Dziupla ma najlepszą temperaturę, chroni młode ptaki przed przegrzaniem. Żadna budka, żaden domek dla ptaków nie zastąpi dziupli. Zapraszajmy ptaki do Gdyni, ale nie wycinajmy im dziuplastych drzew. Dlatego żal mi tej topoli.
Moje zielone miejsce zniknęło.
Opowieść Lipy z Oksywia. Historia zniknięcia kawczych miejsc. Mówi Barbara. A ja mam historię drzew na Śmidowicza, na Oksywiu. To jest ta ulica, którą jedzie się do portu. Te drzewa były sadzone jeszcze przed wojną. Nawet są takie archiwalne zdjęcia, jakie to małe lipki rosną. Ten szpaler jest już dziś mocno przerzedzony, schorowany. Nie wiem, czy uda się tym, co tną, wytłumaczyć, że jak się tnie gałęzie, to trzeba je zabezpieczyć, bo grzyby wchodzą. I była jedna taka lipa. Widziałam ją z balkonu, rozłożysta, mocno już schorowana, bo silnie cięta przez te wszystkie lata i niezabezpieczana. I grzyby ją jadły, i jemioła, i w tym roku ją zaznaczyli do wycinki. I tak z sąsiadami się przyglądaliśmy, czekaliśmy, kiedy zniknie, i dziś zniknęła. Ale historia jest o ptakach. Ja z trzeciego piętra obserwowałam, co się dzieje na górze tego drzewa. Tam życie było, tam kawki miały swoją miejscówkę, bo gniazdo na budynku. Ale tam odpoczywały i tam też sobie kłótnie i dyskusje robiły. I my jak w obraz patrzyłyśmy na te kawki. No i teraz nie chodzi o to drzewo, bo ono już umarło. Umierało ze złego traktowania. Ale o te kawki się martwimy. Jak one sobie poradzą?
Moje zielone miejsce zniknęło.
Opowieść nadmorskich wierzb płaczących. Dwie krótkie historie, mówią Urszula i Marek. A na skwerze Kościuszki wycięli tę wierzbę kultową w tym najbardziej znanym pocztówkowym miejscu, tym przy fontannie. A taka piękna była, pochylona, dawała tam cień, a ptaków tam było zawsze. I ostatnio idę i patrzę, nie ma wierzby, pień tylko leży pocięty. Nie wiem dlaczego. Nie była spróchniała, nie wiem, nie znam się, ale te kloce, co tam leżały, co zostały z tej wierzby, wyglądały na zdrowe. No i tych ptaków też, rzecz jasna, już nie ma.
Taka druga wierzba była przy wejściu na bulwar, jak się wychodzi z Piłsudskiego na skraju parkingu. Przepiękna to była wierzba. Została uderzona piorunem i jeden konar się odłamał. Obserwowaliśmy ją z przyjaciółmi przez jakiś czas po tym zdarzeniu. Wciąż była zielona i żyła. Mieliśmy nadzieję, że odetną tylko ten odłamany konar, ale pewnego dnia się okazało, że wycięli całą i już jej nie ma. Czuliśmy się oszukani, bo to było ciągle żywe drzewo. Można było dać mu szansę. Oczywiście to była nasza ocena. Być może jakiś specjalista je zbadał i stwierdził, że to drzewo nie nadaje się już do życia. Ale we mnie zawsze pojawia się wątpliwość, czy ktoś takie badania w ogóle robi.
Moje zielone miejsce zniknęło.
Opowieść nadmorskiego kasztanowca. Jak cios dla cywilizacji, mówią Katarzyna i Barbara. A przy klubie Riviera, przy Muzeum Marynarki Wojennej, tam gdzie się wchodzi na plażę, rósł taki wielki kasztanowiec i go wycięli. To była dla mnie ostatnio największa strata. Wielki był, piękny i zdrowy. Wycięli go wtedy, kiedy do Muzeum Marynarki Wojennej transportowali łódź podwodną, czyli że była to jednorazowa akcja. Tylko po to, żeby przetransportować łódź, wycięli drzewo, to był dla mnie ból. Ból straszny.
To było jak cios dla cywilizacji.
To było takie ludzkie barbarzyństwo. Emocjonowaliśmy się techniczną stroną tego przedsięwzięcia, bo ona, ta strona techniczna, była rzeczywiście imponująca, a kasztanowiec w cieniu zginął.
Moje zielone miejsce zniknęło.
Opowieść Kałuż z Grabówkowego Lasu. Historia zniknięcia żab. Mówi Katarzyna. Moja historia jest z lasu, z Grabówka. Z górnej drogi, tej, co się idzie grzbietem wzgórz. Z tej, co się od nas z Grabówka idzie do Wiaty, a później można iść w stronę estakady albo na Witomino. Ja tam kiedyś dużo chodziłam, jak jeszcze syn był młodszy, bo razem z synem obserwowaliśmy żaby. Syn to nawet fotografował te przemiany, bo wiadomo, są kijanki, a potem przekształcają się w żaby. To jest cały proces. I te zdjęcia pokazywał w szkole. Sama, to znaczy z psem, też chodziłam. Ten las nie zniknął. Las jest, ale z roku na rok coraz go mniej. Kiedyś dużo tamtędy chodziłam, a teraz wolę dołem. Teraz już górą właściwie nie chodzę, bo żal patrzeć. Tam jest spustoszenie. Co któreś drzewo tylko jeszcze stoi, resztę wycięli. Moja historia jest historią wody, która zniknęła, i historią żab. Tam na górze, w lesie, były takie doły w ziemi. One zawsze były wypełnione wodą. To znaczy, przy tej wiacie było takie zagłębienie, większa kałuża, a dalej, idąc w stronę estakady, były takie spore doły. Nie wiem, kto je zrobił, może leśnicy. W każdym razie tam zawsze stała woda. I jeszcze dalej, tam gdzie jest pomnik pomordowanych strażników leśnych, tam po lewej stronie drogi też było jedno takie bagniste miejsce. Tam w tych dołach i w tej kałuży żaby składały skrzek. Zdarzały się takie lata, że aż kipiało, aż było czarno od skrzeku. A odkąd zaczęli ciąć, las zaczął wysychać. W dołach i w tej dużej kałuży z roku na rok było coraz mniej wody i coraz mniej skrzeku. I to się działo w miarę jak las wycinali. Najpierw zniknął skrzek w kałuży, a na koniec w dole, przy krzyżówce, tam gdzie się idzie na Witomino. Nie wiem, co ja mam z tymi żabami. Chyba lubię patrzeć, jak się rozwijają. To znaczy, lubiłam, bo w tym roku już nie ma wody, a co za tym idzie, nie ma też skrzeku, ani żab.
Moje zielone miejsce zniknęło.
Opowieść stawów wierzb z ulicy Stawnej na Witominie. Historia o znikaniu wody. Mówi Anna. Ja mieszkałam na Witominie przy ulicy Stawnej. Nazwa pochodziła od stawów. Stawki były dwa, a w okolicy był jeszcze trzeci. Nad stawkami rosły piękne, stare wierzby płaczące. Pamiętam, że gałęzie tych wierzb były tak łagodnie ukształtowane, że można było po nich chodzić. Z koleżankami biegałyśmy po nich i odgrywałyśmy opery mydlane. Każda gałąź była osobnym pomieszczeniem, pokojem, przedpokojem albo kuchnią i polem działania dla wyobraźni. Pamiętam, że kora tych drzew była wygładzona, nie zdarta, wygładzona właśnie od setek par dziecięcych butów. Jeden staw zasypano, nie wiem dlaczego, a obok utworzono sztuczny zbiornik retencyjny. A przecież ten stawek mógł pełnić funkcję naturalnego zbiornika. Drugi stawek z czasem zaczął podupadać. Chyba coś tam zaczęto robić ze ściekami. Teraz stawek służy jako awaryjne zabezpieczenie po spuszczaniu wody z basenu szkolnego. Czyli że ktoś zamienił naturalny zbiornik w zbiornik na chlorowaną wodę. Stawek w szczątkowej formie pozostał, ale drzewa ścięto. Uznano je za zbyt spróchniałe. Moi rodzice byli zbulwersowani, bo nie wyglądały na takie. No ale i tak je ścięto. W ten sposób zniknęłaby różnorodność i cała krajobrazowa wartość tego miejsca.
Mi to w ogóle brakuje wody w krajobrazie. Kiedyś to było tych oczek, tych jeziorek, tych strumyków. A teraz coraz więcej osuszają i samo też wysycha.
Moje zielone miejsce zniknęło.
Opowieść lasu na Dąbrowie. Historia zniknięcia grzybnego miejsca. Mówi Ida. Ja teraz mieszkam na Dąbrowie, a tam wybudowano niedawno cały wielki węzeł komunikacyjny, czyli połączenie drogi S6 z obwodnicą Trójmiasta. Ale tak w ogóle to pochodzę z Wielkopolski. Z rodzicami mieszkaliśmy w Pile. Tam jest dużo lasów i często chodziliśmy na grzyby. I ja od dziecka te grzyby zbierałam. Nie to, że jestem jakąś super grzybiarą, ale mam taki jakiś instynkt do grzybów. I jak jestem w lesie, to się dobrze czuję. I tak sobie uświadomiłam, że jak niektórzy są jeziorni, inni morscy, jeszcze inni górscy, to ja jestem leśna. Ja po prostu odpoczywam w lesie. No i często sobie spacerowałam po tym lesie, wtedy jeszcze między starą drogą do Chwaszczyna na Osowę. No ale tego lasu już nie ma. Jest po prostu droga. I to jest dla mnie strasznie smutne, bo tam, gdzie mieszkałam wcześniej, miałam swoje grzybowe miejsca. Tutaj musiałam się odnaleźć i przez lata szukałam sobie grzybnych miejsc. I nie miałam nikogo, kto by mi je pokazał. I jeździłam w różne miejsca dookoła Trójmiasta szukając. Coś znalazłam, ale to nigdy nie było takie, jak tam, skąd pochodzę. Więc, kiedy 500 metrów od swojego domu znalazłam las, który obradzał i przyjmował mnie z tymi wszystkimi grzybami, to się tak bardzo dobrze poczułam wtedy. Poczułam, że może to jest takie miejsce, gdzie można zamieszkać, jak się już ma swoje miejsce na grzyby, coś jak ulubiony warzywniak. No a teraz tego lasu nie ma. To znaczy, częściowo jest, ale tego miejsca, gdzie były grzyby, już nie ma. W skali całego lasu może to nie jest dużo, ale to właśnie był ten kawałek, który mi tak narobił nadziei. I nawet nie miałam świadomości, jak bardzo jest ważny, dopóki był. Dopiero jak zniknął, poczułam, że coś straciłam.
Moje zielone miejsce zniknęło.
Historia lasu na Oksywiu między Bosmańską a Śmidowicza wciąż trwa, ale nie wiadomo jak długo jeszcze. Mówi Barbara. Ten las jest tam, gdzie się zjeżdża z Unruga i jedzie Bosmańską w stronę Dikmana, w stronę starej wsi oksywskiej. Tam, gdzie jest trakt leśny, tam, gdzie ta instalacja artystyczna Lampy Huby. Ten trakt to jest fragmencik tego lasu, który został posadzony w ramach czynu społecznego przez dzieciaki w latach 50. To sadzenie było wtedy intuicyjne, więc nie jest on jakiś przepiękny, ale jest to prawdziwy las, 70-letni. Został on posadzony na terenach żwirowych, o czym się dowiedzieliśmy niedawno, bo założyliśmy Społeczny Komitet Obrony Lasu i badamy jego historię. Tam, gdzie jest południowa ściana lasu, wydobywano żwir i ciągnięto wagoniki do budowy portu. Dlatego są takie górki i dolinki, które teraz zarósł las. Tak, myślę, wygląda sukcesja na terenach poprzemysłowych. Z kolei na fragmencie w okolicach przystani na Śmidowicza, za tymże lasem, były niezarośnięte połacie, jakby łączka. Po wojnie wojsko oddało je mieszkańcom w dzierżawę na ogródki, więc od lat 50. sąsiedzi ze Śmidowicza chodzili tam sobie i te ogródki uprawiali. Mieli tam urządzone stawy i domki, i nawet mikrobaseny takie dla dwóch osób. Trwała ta sielanka, aż przyszły lata 90. i Prosperity, i wojsko stwierdziło, że będzie budować. Przyjechały spychacze i wszystko to, co ludzie tam mieli, zepchnęli w jeden wieczór. Ostatnio zrobiliśmy dzień ziemi i sprzątaliśmy śmieci, ale sąsiedzi nie chcą się angażować. Nie chcą wrócić na te górki, bo za bardzo boli ich serce. Jest w nich taka gigantyczna zadra. Na górkach zostały rośliny. Jabłonie, śliwy, jeżyny. Na wiosnę to kwitnie. To widać, że to miejsce było zagospodarowane. Niedawno zaczęłam po tych górkach chodzić. Jest to miejsce botanicznie fenomenalne. Przepięknie to wszystko zarasta. No ale już mamy 100 drzew zaznaczonych do wycinki z tej enklawy. I Agencja Mienia Wojskowego próbuje tam dopiąć plan budowy 3 budynków. Ale wierzę w to, że zracjonalizujemy ten projekt. Mamy już 4000 podpisów, pomaga nam Rada Dzielnicy. Moje zielone miejsce jeszcze jest. Ale jak długo jeszcze?
Opowieść Chylońskich Łąk. Zapowiedź końca. Mówią Elżbieta, Katarzyna i Salcia. A mi żal łąk chylońskich, które jeszcze są, ale za chwilę ich już nie będzie. Łąki chylońskie, tam się jedzie do ronda na ulicy Unruga, na Obłużu i dalej aż do końca ulicy Złotej. Ja słyszałam, że tam ma być inwestycja porównywalna do tej z lat 20., kiedy budowali Gdynię. Tam ma być całe wielkie centrum logistyczne. Administracyjnie ten teren co prawda nie należy do Gdyni, tylko część do Kosakowa, a część do Rumi. Ale uczuciowo? Uczuciowo to już całkiem inna sprawa. Tam ma być taki skok cywilizacyjny, jak wtedy, w latach 20., kiedy nikt nie wierzył, że ta cała Gdynia będzie na tym torfie.
Ja tam byłam ostatnio, to widziałam. Zaczęli już robić wykopy. I takie wielkie rury tam leżą.
Uwielbiam to miejsce. Chodzę tam z psem. Tam jest tak pięknie.
Za chwilę już tego miejsca nie będzie. A przecież to jedna z ostatnich takich łąk zmienno-wilgotnych. To znaczy okresowo zalewanych wodą. Tam siedliska ptaków, saren, zajęcy. Ja tam pierwszy raz w życiu widziałam zimorodka. Tam, podobno, tak piszą, zachował się system melioracyjny sprzed setek lat. To miejsce zapadło mi w serce. Odkąd je zobaczyłam po raz pierwszy, przypomina mi nadrzeczne łąki z dzieciństwa. Chodziłam tam najpierw z jednym psem, potem z następnym. Wczesną wiosną słychać żurawie. W maju śpiewa skowronek. To wszystko jeszcze tam jest, ale już za chwilę nie będzie. Czuję złość, rozpacz i niezgodę. Moje zielone miejsce. Jeszcze jest, ale już za chwilę nie będzie. Moje zielone miejsce za chwilę zniknie. Moje zielone miejsce.
Bo my, jak tracimy, to często nie zdajemy sobie sprawy z tego, co tracimy. Tylko za jakiś czas dopiero myślimy, że przydałoby się to, co stracone. I to jest taka myśl nie tylko dla tego miejsca, ale dla całej Gdyni.
Moje zielone miejsce zniknęło.